politolog profesor Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego jest porannym gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, serdecznie witam.
Polityka, choć czas, możemy powiedzieć, zatrzymał się, śmierć papieża Franciszka oddziaływuje na wszystkich bez względu na poglądy, na dynamikę polityki i spraw, które dzieją się w świecie. Choć niektórzy są odporni na to wydarzenie, ale na początku porozmawiajmy o tym, jaką rolę papież Franciszek odegrał na tej arenie politycznej. Tak jak wiemy, swoją kadencję rozpoczynał w bardzo trudnym kontekście światowym, bo przede wszystkim dostrzegł tą ogromną rzeszę uchodźców i polityka wtedy, scena polityczna była sprzyjająca. Angela Merkel czy też prezydenci Stanów Zjednoczonych, kiedy kończył swoją kadencję, zupełnie inne poglądy polityków i tych, którzy odpowiadają za mocarstwa światowe z myślą o uchodźcach. Czy papież nie był pod koniec swojej 12-letniej posługi osamotniony w tej trosce na arenie politycznej o uchodźców?
Właśnie, warto powiedzieć o tym, że papież oczywiście oprócz tego, że jest, a był Franciszek głową Kościoła, to jest również politykiem, który oddziaływuje na wszystkich pozostałych. Wprawdzie nie ma swoich wyborców, ale to, co mówi, bardzo rezonuje w świecie politycznym, w świecie publicznym. Więc to, co rzeczywiście było charakterystyczne dla papieża Franciszka, to to, że patrzył, wydawało się, na każdego uchodźcę, migranta indywidualnie. Tak? Nigdy nie w jego wypowiedziach nie pojawiły się takie słowa, jak pojawiają się u innych polityków, którzy mówią o morzu, rzece, fali uchodźców. On patrzył na każdego osobno i rzeczywiście ta wrażliwość, która, jak ksiądz powiedział, na początku jego pontyfikatu cechowała niektórych polityków, nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych, ona gdzieś wyparowała, dlatego że politycy ci właśnie wybierani w wyborach demokratycznych uznali, że opinia publiczna po tym, jak zobaczyła, jakie są skutki właśnie wielu przesiedleń uchodźców, obecności uchodźców, politycy uznali, że trzeba odpowiedzieć ostrzejszym językiem i wykorzystać ten fakt niechęci do innego człowieka w polityce. Papież nigdy tego nie robił i chcę tylko jasno powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało, że w momencie, kiedy nie ma wyborów demokratycznych, a przecież w Watykanie nie mówimy o właśnie kadencyjności, tylko posłudze papieskiej, że to z punktu widzenia politologa, a właśnie tę funkcję pełnię, jest lepszym systemem. Tak?
Te 120 milionów uchodźców dzisiaj na świecie wskazuje, że ten problem pozostaje i czy ci ludzie nie pozostaną sami sobie? Przecież papież Franciszek stanowczo sprzeciwiał się narracji określania migrantów jako zagrożenia. Pani o tym wspomniała. Kto teraz będzie apelował o ich prawa, o ich życie?
Znaczy, powiedzmy sobie tak, że są jednak odpowiedzialni politycy, którzy zdają sobie sprawę, że właśnie problem migracji się nie zakończy, bo tak jak dopóki będą wojny na świecie, ale również zagrożenie klimatyczne, o którym przecież papież Franciszek również bardzo często mówił, miał to na uwadze i między innymi dlatego niektórzy uważali, że ma lewicowe poglądy, tak? Bo jeżeli ktoś mówi o zmianach klimatycznych, to zdecydowanie nie jest po prawej stronie sceny politycznej w takim uproszczonym oglądzie świata, więc migranci oczywiście nie wyparują, nie zostaną u siebie w domu, w swoich państwach, więc po pierwsze będziemy mieć, no nie mówię, że lada moment, tak, ale po konklawie będziemy mieć nowego papieża, więc nie wiemy jeszcze, kto nim będzie, więc być może ta taka duchowa opieka będzie zapewniona. No i myślę, że jednak część stron klasy politycznej, europejskiej, światowej będzie jednak rozumiała, że problem nie rozwiąże się sam.
Tak, warto rozumieć uchodźców. Papież Franciszek sam był uchodźcą, jego rodzina przecież do Argentyny dotarła. Ale powróćmy na nasz rodzimy rynek polityczny, czyli na rynek Polski. Święta pozwoliły nam trochę odpocząć, jednakże polityka dzieje się samoczynnie, ma swoją określoną dynamikę. Co takiego szczególnego w czasie tych dni wskazywało na to, że polityka mimo wszystko jest obecna?
Ja myślę, że w domach, w tym okresie spokoju, kiedy już wszystko zostało przygotowane, to oprócz takich duchowych przeżyć, oczywiście rozmawia się na różne tematy. I w tych rodzinach, myślę, które, gdzie poglądy są zbliżone, takie rozmowy o polityce również są łatwiejsze. Natomiast tam, gdzie mamy spór polityczny, wygenerowany w dużej mierze również przez, czy podsycany przez polityków, no można było pewnie zastosować dwie strategie, czyli unikać rozmowy o polityce. Pogoda temu sprzyjała.
Natomiast
spacery właśnie. No albo wejść w starcie, gdzie, co w naszej kulturze, no raczej nie przyjmuje się, że to jest dobry moment, tak?
No właśnie,
żeby się pokłócić.
Chciałbym dopytać o tą kulturę rozmawiania o sprawach politycznych, bo o polityce trzeba rozmawiać, prawda?
Zdecydowanie tak. No jest taki już wytarty bardzo slogan, że nawet jeżeli my się nie interesujemy polityką, to polityka interesuje się nami, czy politycy się interesują nami, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej, dlatego że wtedy właśnie politycy potrzebują naszych głosów, szczególnie naszego zainteresowania. I oczywiście są tacy politycy, którym zależy na tym, żeby nas demobilizować, ponieważ badania na przykład pokazują im, że im mniejsza będzie frekwencja wyborcza, tym oni mają większe szanse. Ale co do zasady, każdy polityk i jego sztab wyborczy liczy na to, że jeżeli kogokolwiek uda się zdemobilizować w tym takim bardzo emocjonalnym okresie, czyli właśnie kampanii wyborczej, to że uda się zdemobilizować wyborców przeciwnika politycznego. Więc rzeczywiście nastąpiło takie przez święta wyhamowanie, dlatego że politycy też jakby mają takie poczucie, może nazwijmy to smaku, tak, że po prostu nie wypada w niektórych okresach zbyt dużo epatować polityką. Później naturalnie właśnie śmierć Franciszka w drugi dzień świąt powoduje, że o niektórych rzeczach nie wypada mówić, tak? I myślę tutaj na przykład o takim zaognianiu dyskursu antymigracyjnego, bo po prostu to idzie w kontrze. Nie można mówić, że tak, myśl Franciszka jest dla nas bardzo ważna i w drugim zdaniu mówić o uchodźcach jako o zagrożeniu. No i za chwileczkę mamy tak zwany długi weekend, więc rzeczywiście na nowo ten impet kampanii wyborczej pewnie ruszy po 4 maja.
A jak rozmawiać o polityce? Jak pani radzi studentom rozmawiać o sprawach politycznych, żeby się nie pokłócili?
Znaczy, studenci mają bardzo wykrystalizowane często poglądy, zwłaszcza studenci na Wydziale Nauk Społecznych.
Ale my w rodzinach jak powinniśmy?
Tak, więc rzeczywiście widać bardzo dużą różnicę poglądów, taką generacyjną. A przecież święta to był czas, kiedy spotykają się różne pokolenia. Ale rzeczywiście robiliśmy takie badania jeszcze przed świętami, jak wyglądają poglądy na przykład tak zwanych mocno dorosłych, tak? Czyli osób starszych w średnim wieku. I oni rzeczywiście słuchają młodych ludzi, są zainteresowani tym, dlaczego właśnie ci kandydaci, powiedzmy bardziej z radykalnym przekazem, jak chociażby kandydat Konfederacji, ale również z lewej strony sceny politycznej, dlaczego oni właśnie przyciągają uwagę młodych ludzi. I myślę, że święta były też tym czasem, żeby porozmawiać i zrozumieć młodych, dlaczego nie są już aż tak bardzo zainteresowani tym sporem od ponad 2 dekad, sporem między Prawem i Sprawiedliwością i Platformą Obywatelską.
Pani profesor, za 25 dni wybory prezydenckie, 18 maja. Pójdziemy do urn, będziemy głosować. Kampania w toku. Wczoraj kandydaci też dostrajali swój przekaz do sytuacji śmierci papieża Franciszka, ale oni ciągle walczą o swoje głosy, o wyborców. Jak powinniśmy patrzeć na tym etapie, na to, co się dzieje na tym rynku przedwyborczym?
Znaczy, rzeczywiście wybory prezydenckie to są te wybory, gdzie bardzo patrzymy na konkretną osobę, to jak ona się prezentuje, jakie osobiście ma poglądy i to pokazują też badania, że rzeczywiście szyld partyjny, jeżeli kandydat go ma, to jest też dla wyborców ważny, bo to jest pewna marka dla kandydata. Myślę, że między innymi dlatego kandydat Nawrocki, doktor Nawrocki miał na początku problem, bo wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, które przecież wystawiło tego kandydata, mówiąc, że jest to kandydat obywatelski, na początku chowało szyld. To się już zmieniło. Słyszałam dzisiaj, jadąc tutaj do redakcji, że Jarosław Kaczyński wywiesił na swoim płocie baner z Nawrockim, więc to widać, że jest ważne. Natomiast myślę, że to, co nas czeka, to już zresztą zostało zapowiedziane, to w ostatni poniedziałek przed wyborami wspólna debata kandydatów, ale jak się okazuje, znaczy jak już wiemy, to nie będzie pierwsza debata, bo tych debat przed świętami nam się zrobiło bardzo dużo.
No właśnie, jak powinniśmy my, wyborcy, spoglądać na to, co się dzieje, bo tak jak wiemy, takie dojrzałe trendy przedwyborcze w wielu państwach polegają na tym, że jest jedna debata, główna debata, gdzie możemy wyczyścić swoje poglądy i podjąć decyzję, za kim chcemy iść. A tutaj u nas, tak jak widzimy, tak jakby licytacja, kto zrobi więcej debat, kto zaprosi kandydatów do swojej redakcji, bo też tutaj media odgrywają bardzo ważną rolę. Czy to nie jest stwarzanie nam jakiegoś problemu, komplikacji i robienie hałasu i bez potrzeby powodowanie tego, że te po prostu debaty stają się takie, powiem, przeciętne, byle jakie i niepotrzebne.
Rzeczywiście w Polsce mamy problem z debatami, dlatego że jak sobie przypomnimy wszystkie pozostałe czy wcześniejsze kampanie, to więcej debatowaliśmy na temat tego, jaka ma być formuła debaty, kto z kim ma rozmawiać i kiedy, bo na przykład kwestia w wyborach prezydenckich, kiedy mamy, no raz mieliśmy tylko jedną turę w 1995 roku, ale co do zasady mamy dwie tury, więc zastanawianie się, czy dwójka faworytów sondaży powinna wspólnie debatować już przed pierwszą turą, wykluczając pozostałych kandydatów, czy to jest dobry pomysł, czy nie. No ale w związku z tym, że właśnie w tych debatach, które już się odbyły, czy spotkaniach, nie wiem jak je nazwać, bo też nie wszyscy kandydaci w nich wzięli udział, być może to dobrze, bo one byłyby wtedy jeszcze dłuższe, to tak naprawdę to jest tak jakby trochę targowisko próżności. Na pewno wyborcy, którzy nie mają wykrystalizowanych poglądów, mają z tym problem. Bardziej to jest takie, jak to mówią młodzi, memiczne, tak? Jak na przykład to, że Magdalena Biejat odebrała tęczową flagę Rafałowi Trzaskowskiemu, to oczywiście potem można pokazać w mediach społecznościowych. Sama widziałam, mniej więcej to zabrało 20 sekund, więc to jest tyle, co młody wyborca jest w stanie znieść, ale czy to nam mówi dużo o poglądach?
Ale to działa,
tak. Więc na pewno nie jest tak, jak chociażby debaty we Francji przed drugą turą, które trwają ponad 3 godziny, odbywają się między dwoma kandydatami. Kandydaci mają o wiele więcej czasu niż na przykład 30 sekund na zadanie sobie pytania, na odpowiedź na pytanie dziennikarzy, więc to wtedy ma sens i rzeczywiście taka debata ma również walor edukacji politycznej, której u nas, zdaje się, brakuje.
Ibris dzisiaj opublikował sondaże przedwyborcze i one, powiem, nie zmieniają się, jeżeli chodzi o tych głównych kandydatów, czyli 30,4% Trzaskowski, 24,9% Karol Nawrocki i cen 12,9%. Obserwując te sondaże wcześniejsze, widzimy, że słupki tych głównych kandydatów raczej się nie zmieniają, ale na dole te przetasowania się dokonują, choć no właśnie jak powinniśmy patrzeć na te sondaże przed wyborami, czy one się jakoś radykalnie zmienią, czy to się już ten trend utrzyma do dnia wyborów.
Tak, więc rzeczywiście lider ma ciągle powyżej 30% i to zostało nazwane te 30% psychologiczną granicą. Jeżeli to spadnie, któryś sondaż pokaże, że Rafał Trzaskowski, który no właśnie jest ciągle liderem, od samego początku liderem sondaży, poniżej 30%, to, że to zacznie być może panika być w sztabie Rafała Trzaskowskiego. No zmiana jednak jest, chociażby skończyły się póki co, ale myślę, że one się nie odnowią do 18 maja. Dyskusje na temat tego, czy Sławomir Mentzen przegoni Karola Nawrockiego. Natomiast rzeczywiście wiele i ciekawych rzeczy dzieje się za podium, bo trzeba sobie powiedzieć, że wybory prezydenckie, jakkolwiek mamy wrażenie, że chodzi o to głównie, żeby wybrać głowę państwa, tak, to prawda, ale również, żeby się spozycjonować zarówno jako konkretny polityk, jak i siły polityczne walczą o to, żeby pokazać, jakie jest ich miejsce na scenie politycznej w kontekście chociażby ewentualnej renegocjacji umowy koalicyjnej, umowy rządowej.
Tak, to gorący czas. Jeszcze wiele przed nami debat, rozmów, obserwacji, spotkań z kandydatami na prezydenta. Porozmawiajmy teraz o tej polityce, którą prowadzi nasz polski rząd. Czy premier Donald Tusk odcina tlen PiS-owi, nacjonalizując gospodarkę, bo to zaskakująca trochę decyzja. Tak jak wiemy, PiS miał taki pomysł w 2003 roku, unarodowienie przemysłu przetwórstwa w rolnictwie. Tak gdzieś to określili i do tego dążyli, a tutaj Donald Tusk mówi zdecydowanie szerzej i więcej. A na to jeszcze, co ciekawe, nakłada się obecność Rafała Brzoski, który także wszedł do polityki i który będzie kończył już swoją misję i powiedział między innymi, dlaczego chce już skończyć, bo nierówno traktowane są polskie przedsiębiorstwa w porównaniu z zagranicznymi. Także coś tutaj jest na rzeczy i jest to coś ważnego.
Tak, Donald Tusk nazwał to repolonizacją. Myślę, że właśnie słowo nacjonalizacja nie pasowałoby mu do ogólnego wizerunku. No ale jak zwał, tak zwał. Wiemy, że chodzi o podobną kwestię, więc rzeczywiście myślę, że Prawo i Sprawiedliwość czasami może mieć pewną taką zagwozdkę, w jaki sposób dyskredytować kolejne propozycje działania rządu, które idą dokładnie wchodzą w te same kolejny, które proponowała wcześniej Zjednoczona Prawica. Więc oczywiście to, co mogą robić, to mówić, że Donald Tusk jest w tym niewiarygodny, ponieważ czyni to tylko na potrzeby kampanii wyborczej, a tak naprawdę prowadził przecież wcześniej inną politykę i to też pokazuje pewną taką bezradność, w jaki sposób reagować na przejmowanie pewnych postulatów konkurentów. Więc można dużo też mówić o tym, jak chociażby wygląda polityka w realnym tym działaniu względem chociażby bezpieczeństwa na granicy, to też jest wchodzenie w buty poprzedników i mówienie, że no tak, my po prostu zrobimy to lepiej, bo poprzednicy byli nieudolni.
Czy możemy tutaj poszukiwać inspiracji, czy też tej zachęty do takiego ruchu wejściu na rynek polityczny Donalda Trumpa, który tak jak widzimy we wszystkim, dosłownie we wszystkim widzi interes, pieniądze dla Ameryki i te firmy amerykańskie chce odbudowywać, o nie chce się przede wszystkim zatroszczyć.
No rzeczywiście Donald Trump wchodzi w taką retorykę antyglobalistyczną, mówiąc, że Ameryka, chociaż to nie do końca jest prawda, ale że jest stratna, ucierpiała gospodarczo w wyniku globalizacji, otwierania granic i właśnie tego wolnego handlu. Natomiast rzeczywiście Donald Tusk, pamiętam jego wystąpienie na początku polskiej prezydencji, czyli w styczniu tego roku, został trochę okrzyknięty takim europejskim Donaldem Trumpem. No imiona się zgadzają, owszem. Mówił sporo również o deregulacji, o potrzebie deregulacji i przywołany przez księdza redaktora Brzoska, on też miał być takim odpowiednikiem Ilona Muska, tak? Który biznesmen, który na chwilę wchodzi do polityki, ma wskazać punktowo, które rzeczy nie działają. To jest, rzeczywiście można powiedzieć, że politycy zarażają się, albo ktoś by mógł powiedzieć bardziej pozytywnie, uczą się od siebie, patrzą, co działa na wyborców, co podnosi słupki procentowe i wydaje się, że premier polskiego rządu tę lekcję ma odrobioną. Można tylko się kłócić czy spierać, czy to jest pozytywne dla polskiej polityki.
Tak więc oby było to pozytywne, oby ta polska gospodarka, ale także bezpieczeństwo wzrastały. Bardzo dziękuję za to poświąteczne spotkanie. O polityce rozmawialiśmy z profesor Anną Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Bardzo.
Dobrego dnia.
Dziękuję.